Każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
13 minut po godzinie 14, Radio Zachód Interwencje. Program interwencyjny Radia Zachód dziś wyjątkowo ze studia, ale warunki pogodowe w Zielonej Górze nieco wystraszyły redaktorów, bo nie gości, bo goście przyjechali na zaproszenie do studia, ale byli gotowi w tej sprawie, o której dziś będziemy rozmawiać, spotkać się także w terenie, a będziemy rozmawiać o południowej obwodnicy Zielonej Góry. Urząd Miasta Zielona Góra otworzył oferty w przetargu na budowę południowej obwodnicy miasta. W ciągu drogi krajowej numer 32 wyłoniono wykonawcę 127 milionów złotych. Do zamawiającego trafiły 4 propozycje, to przypomnijmy, z których 2 mieściły się w budżecie przewidzianym na realizację projektu. Przedsięwzięcie przewiduje budowę odcinka drogi o długości 12 kilometrów 730 metrów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obwodnicy stanowiącej połączenie dróg krajowych numer 27 i S3. Obwodnica ta będzie przebiegała od skrzyżowania drogi krajowej numer 27 z drogą wojewódzką numer 282 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej numer 279 z drogą wojewódzką numer 282. Tyle ze strony opisu tej inwestycji. A teraz czas powitać gości. Dziś w studio przedstawiciel inwestora, więc wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Haliszuk. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, witam pana.
Jest z nami Kazimierz Łatwiński, radny wojewódzki i doradca wojewody lubuskiego do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Są także przedstawiciele strony społecznej. Joanna Lidan, Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta.
Dzień dobry państwu.
Adam Chreszczyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Krzysztof Fedorowicz, także Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Więc z jednej strony mamy przedstawicieli władz miasta, z drugiej strony środowiska, które sensowność tej inwestycji kontestują. I tu właściwie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, próbować przedstawić oba te stanowiska, także racje. Zacznijmy od historii. Tu pytanie do wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Kiedy pojawił się pomysł, kiedy pojawił się plan na to, żeby Zielona Góra miała tą południową obwodnicę, o której rozmawiamy?
Tak naprawdę pomysł budowy obwodnicy południowej pojawił się około 10 lat temu. Szukano możliwości finansowania i wówczas też rozmawiano o tym, że miasta na prawach powiatu mogą tylko i wyłącznie budować odcinki drogi krajowej u siebie na terenie miast. Dlatego to był jeden z powodów, przy którym rozpoczęliśmy kampanię dotyczącą połączenia miasta i gminy. Właśnie przygotowując kontrakt połączeniowy, wpisaliśmy do niego zapewnienie, że doprowadzimy do wybudowania obwodnicy południowej i wyprowadzimy ruch tranzytowy z Raculi i Dżonkowa. Każdy, kto tamtędy przejeżdża czy mieszka, wie dobrze, jak ten ruch tranzytowy ciężki jest tam uciążliwy dla tych mieszkańców. No i tak naprawdę przygotowując się do nowej perspektywy, już zacząłem 3 lata temu, 5 bywać w Ministerstwie Rozwoju. Przedstawiono nam całą drogę dojścia do tych środków unijnych. Zostały przeprowadzone odpowiednie analizy i finansowe, i same dotyczące lokalizacji. Prowadzono konsultacje, uzyskano decyzję środowiskową. I tak złożono wniosek i wówczas jakby przełomowe dla wszystkich była wizyta pana posła Jerzego Materny u ministra Kwiecińskiego, który jakby przyklepał to, że miasto Zielona Góra uzyskała 114 milionów złotych na realizację tej inwestycji. Pierwotnie ta inwestycja miała wynosić łącznie 152 miliony. na dzisiaj wygląda, że kwota związana za projekt i realizację plus za nadzór to jest 131, także mamy jeszcze 21 milionów luzu. Część z nich na pewno zostanie z tych środków wykorzystana na prace dodatkowe, bo jeszcze nie ma tak, nie było takiej inwestycji, żeby nie trzeba było na coś wydać, ale na pewno jest to poniżej kwoty, o której myśleliśmy, kosztorysując to 3 lata temu.
Kazimierz Łaciński, radny wojewódzki, tak jak wspomniałem, doradca wojewody w obszarze tych rozwiązań komunikacyjnych. Co zdecydowało, że Ministerstwo Rozwoju, w pana ocenie, bo oczywiście są też kryteria i pewne informacje, które ministerstwo przekazuje, ale że właśnie tak wysokie dofinansowanie do tej inwestycji było możliwe, że pozytywnie oceniono projekt miasta?
No tutaj jest pytanie, czy to jest wysokie dofinansowanie, dlatego że jeżeli mówimy o obwodnicy miasta, które liczy 5 tysięcy mieszkańców, no to można za kilka czy kilkanaście milionów budować obwodnicę. Jeżeli mówimy o mieście liczącym 140 tysięcy mieszkańców, no to wtedy te koszty są wyższe, ale one też pewnie są znacznie niższe niż budowa podobnych obwodnic w Warszawie czy w Poznaniu. Więc one są po prostu proporcjonalne do wielkości miasta i do potrzeb obejścia Zielonej Góry takim ringiem dopinającym już istniejące obwodnice. Także myślę, że odpowiadając, co zadecydowało, no generalnie jest bardzo duży nacisk w całej Polsce na budowy obwodnic. Mamy przykłady kilku czy kilkunastu samorządowców w Polsce, którzy walczą o obwodnice. Początkowo zabrakło na nie pieniędzy. Teraz wygląda na to, że one już są w trakcie, w takim przedprojektowym trakcie realizacji. Chociażby Koszczy nad Odrą, czy Krosno-Odrzańskie, Szczelce Krańskie, więc a jest cały szereg miast mniejszych, jak Kargowa, które czekają w kolejce, czy Nowogród Bobrzański, nie mogą się tych obwodnic doczekać, więc jakby obwodnica Zielonej Góry nie jest niczym nadzwyczajnym i sytuacja w polskich miastach jest taka, że ich mieszkańcy i reprezentujący ich samorządowcy no, z różnym powodzeniem walczą o te obwodnice.
No właśnie, kiedy 3 lata temu ten projekt został ogłoszony przez prezydenta Zielonej Góry, mieliśmy do czynienia z pierwszym protestem i to dość licznym protestem tutaj na wzgórzach piastowskich przy amfiteatrze. Pamiętamy, zebrało się bardzo dużo osób, które oprotestowały te plany. Dlaczego? Dlatego, że podano taką informację, że obwodnica zagrozi tym lasom na południu miasta, wzgórzom piastowskim, las piastowski, takie pojęcia i terminy się pojawiają. Joanna Lidan.
No tak, rzeczywiście. W tamtym czasie mieszkańcy zostali zaskoczeni tą wiadomością. Niektórzy z nas na pewno pamiętają. Wiadomością, która właściwie została podana nam z zaskoczenia, bo nam obwieszczono z góry, że w Lesie Piastowskim pojawi się obwodnica, która przetnie ten leśny kompleks, tak naprawdę niewielki, a jednak mocno uczęszczany przez zielonogórzan i wyjątkowy ze względu na swoje ukształtowanie terenu, bo tam są wzgórza i również przyrodniczo bardzo atrakcyjny. I właśnie przez to zrodził się ten protest, że ludzie zostali zaskoczeni, że wcześniej nikt ich nie zapytał, co właściwie o tym sądzą. I rzeczywiście później już z biegiem czasu, kiedy odbywały się wymagane prawem konsultacje w związku z korytarzowaniem, tak, i wyznaczaniem tych ewentualnych korytarzy, myśmy z góry już mieli podane, że mamy 5 wariantów, ale właściwie te 4 konkretnie przechodzą przez Las Piastowski i go przecinają na pół. Natomiast ten 5 wariant, który był podany, no był w terenie chronionego krajobrazu, więc z góry był też przeznaczony na to, żeby go nie uwzględnić. Natomiast ja doskonale pamiętam te konsultacje społeczne, które odbywały się i wtedy pamiętam też pracowników GDTKiA, którzy przychodzili na te spotkania i w kuluarach mówiło się o tym, że no jest to jednak bardzo kontrowersyjne ze względu na to, że nie będzie to obwodnicą miasta, dlatego że miasto jest już powiększone. Obwodnice buduje się poza miastami, tak żeby zostały obwiedzione dookoła. Natomiast myśmy się powiększyli. No i teraz tutaj pan wiceprezydent powiedział, że jak pan redaktor zapytał, od kiedy ta droga jest planowana. Ona nie jest planowana, tak jak pan powiedział, od 10 lat. Ona została zaplanowana 40-30 lat temu, kiedy Zielona Góra była zupełnie w innej formie, nie była miastem powiększonym, kiedy nie mieliśmy tyle bloków i takiego ruchu samochodowego. W związku z czym wtedy można było mówić o obwodnicy.
Ale gdzie pani ten plan za 30 lat temu?
Ostatnio było spotkanie na uniwersytecie, gdy pan wiceprezydent uczestniczył w spotkaniach perspektyw zielonogórskich, gdzie występują profesorowie, którzy projektowali Zieloną Górę 30-40 lat temu, oni tam wyraźnie powiedzieli przy wszystkich, wszyscy to byliśmy, słyszeliśmy, że to, co teraz nam proponujecie, nie będzie żadną obwodnicą, która rozwiąże
Krzysztof
ewentualne
Fedorowicz,
problemy.
Dlaczego obwodnica, jakby abstrahując od sensu, bo myślę, że o tym jeszcze będziemy rozmawiać, o ilości samochodów, o tym, jak te szlaki są ze sobą połączone, ale dlaczego ona w państwa ocenie zagrozi tym terenom zielonym na południu miasta?
To znaczy...
Zielona Góra z każdej strony jest otoczona lasem.
Jasne. Z tym, że no, akurat jest tak, że te wzgórza piastowskie są takim Central Parkiem dla Zielonej Góry, czy mają taki potencjał. Tam jest sporo osób i są takimi zielonymi płucami Zielonej Góry. Ja pytam, jak powstała trasa północna, dzisiejsza, i tam nie było żadnej prawie zabudowy. I tam na początku przy trasie południowej też nie będzie żadnej zabudowy. Ale po 20 latach przy trasie północnej wiemy, co się stało. Są tam po prostu osiedla, są salony samochodowe, są markety, czyli jakby miasto zaczęło się rozwijać w tym kierunku. I my jesteśmy przekonani też jako ruch miejski, bo reprezentuję ruch miejski tutaj, że za 20 lat po prostu wzgórza piastowskie zostaną po prostu zdemolowane. To miasto zostanie w ten sposób zniszczone. To miasto jest zniszczone według mnie od 1945 roku, gdzie na wzgórzach postawiono osiedla z wielkiej płyty i dzisiaj te osiedla będą powstawały w lesie piastowskim. To jest ostatnia enklawa tej takiej historycznej Zielonej Góry z parkiem miejskim. I dlaczego mamy to zniszczyć? Ruch miejski czy Stowarzystwo Upiększania Miasta nie jest przeciwny obwodnicy południowej. Tylko nie w tym miejscu, na miłość boską nie w tym miejscu, bo zniszczymy nasz najcenniejszy skarb.
Adam Chreszczyk, kwestionujecie państwo właśnie kwestię skuteczności, czy tego, ile samochodów będzie tą nową drogą jeździć, jak naprawdę ten ruch zostanie wyprowadzony.
Tak, bo mi się wydaje, że argumenty za tą obwodnicą opierają się na wielu nadużyciach. Na przykład prezydent ostatnio wrzucił zdjęcie zakorkowanej trasy północnej, twierdząc, że ten korek jest wynikiem tego, że na południowej stronie miasta nie ma obwodnicy. Tylko jeżeli się pojedzie trasą północną na zachód, no to widać, że już pomiędzy Onchon a Przylepem, czyli w tej zachodniej części, tej północnej części trasy północnej, no to tam już nie ma tego korka. Chodzi o to, że cała akumulacja samochodów zbiera się na rondzie Rady Europy. I jest to spowodowane tym, że tam już od dawna powinien być zrobiony wiadukt, ale też jest kilka drobnych rzeczy, bo na przykład sam wjazd do miasta w tamtym miejscu jest wąski. Z ronda Rady Europy do miasta wjeżdża się tylko jednym pasem. Po chwili on się rozszerza, tak? Jest to jakieś takie dziwne przewężenie i należy też pamiętać, że na północy miasta znajdują się właśnie obecnie najbardziej gęste osiedla, czyli okolice Żeniczaka, i one są cały czas rozbudowywane. Na przykład osiedle Czarkowo, to osiedle Zdrojowe właśnie pomiędzy... Tam na środku jest coraz więcej właśnie zabudowy. Mhm. I jeżeli byśmy chcieli w coś inwestować, to wydaje mi się, że jeżeli prezydent twierdzi, że nie ma pieniędzy na coś takiego jak wiadukt nad rondem Rady Europy albo dalej, choć to jest koszt, jak on sam mówił o tym, że jest to taki sam koszt jak obwodnicy, czyli około 150 milionów, a dodatkowo należy pamiętać też, że tam są największe też sklepy, więc mówienie o tranzycie, no to też należy sprawdzić, czy na pewno ten tranzyt przejeżdża przez Zieloną Górę, a nie są to samochody ciężarowe, które dowożą towary do miasta.
I to są pytania do Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry.
To są pytania do fachowców i w Polsce najbardziej kompetentny w tym zakresie jest profesor Kazimierz Jamros z Politechniki Gdańskiej. Jego Fundacja Rozwoju Inżynierii Lokalnej jest lądowej, jest można powiedzieć guru, jeśli chodzi o potoki samochodów planowane, obecne, tworzenie modelów ruchu. I my zleciliśmy właśnie tej fundacji, a więc Politechnice Gdańskiej, odpowiednie kartogramy i one pokazują jasno, fachowcy to wyliczają, a ministerstwo potwierdziło inwestycji i rozwoju, że już po otwarciu tej obwodnicy w 2023 roku będzie się ze wschodu na zachód przemieszczało między 8 a 11,5 tysiąca samochodów dziennie tą obwodnicą południową, a w roku 35, a więc takim, który po 12 latach eksploatacji tą obwodnicą będzie się przemieszczać między 11,5 tysiąca a 14 600. A
z więc czego to jest, wynika?
No to wynika po prostu z potrzeb związanych z tym, że między wschodem a zachodem, a więc drogami krajowymi 27, TAS, ŻAR oraz TEJS Gubina, nie ma po prostu połączenia innego poza trasą północną. Przecież wszystkim wyjaśnialiśmy właśnie, że aby trasę północną nie dokorkowywać, należy na zjazdach właśnie z ŻAR i z Gubina dać nakazy jechań, korzystania z obwodnicy południowej, a nie z trasy północnej, po to, żeby mieszkańcy Zielonej Góry mogli się przemieszczać trasą północną. I odpowiadając wcześniej tutaj Krzysztofowi Fiedorowiczowi, jeśli chodzi o jego obawy związane z otoczeniem wokół tras, wokół obwodnicy południowej, a więc tymi terenami leśnymi. No, wystarczająco już pan długo zajmuje się samorządami, żeby wiedzieć, że nie ma możliwości wybudowania czegokolwiek na terenie dzisiaj objętych lasami państwowymi. To są lasy państwowe, żeby była jasność. Cały teren po lewej i prawej stronie obwodnicy są lasy państwowe. A więc po pierwsze, musiałoby nastąpić wylesienie. Po drugie, musiałoby nastąpić studium i trzecie, plan. Nie znajdzie pan jednego radnego w tym mieście, bo to od nich zależy. Nie znajdzie pan też żadnego leśnika i może pan rozmawiać z nadleśniczym, z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy by powiedzieli, że zgodzą się na wylesienie tych terenów. To są lasy państwowe i tutaj nikt nie może żadnych bloków, ani marketów, ani
dokumentach.
Panowie, nie, no w dokumentach jest o to zapisane, jest i w studiu.
Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Teraz dziś temat drogowy, więc nomen omen wiadomości dla zmotoryzowanych słuchaczy Radia Zachód i za chwilę wracamy do programu Radio Zachód Interwencja.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
27,5 minuty do godziny 15 w studio przy mikrofonach Joanna Lidan, Kazimierz Łatwiński, Adam Chreszczyk, Krzysztof Kaliszuk i Krzysztof Fedorowicz. Rozmawiamy o obwodnicy południowej, drodze, która ma dopiąć zielonogórski ring. Jak słyszymy, zdania dotyczące sensowności inwestycji podzielone. Krzysztof Kaliszuk przed chwilą powiedział o tym, że żadne inwestycje przy drodze nie są planowane. Osiedla, strefy inwestycyjne. Krzysztof Fedorowicz, te deklaracje uspokajają pana?
No, dzisiaj nie ma takich planów, ja wiem. Natomiast nie wiem, co będzie za 10, za 20 lat. Tak? Nasze dzieciaki będą dorastać, będą miały swoje dzieci. Ja bym chciał, żeby miasto raczej się rozwijało planowo, czyli żeby powstał plan zagospodarowania przestrzennego, że będziemy wiedzieli, co będzie za 10, 20, 30 lat w danym miejscu.
Właśnie o tym rozmawiamy, że w przyszłym roku O tym też informował prezydent Janusz Kubicki. W przyszłym roku rozpoczynamy pracę nad zintegrowaną strategią rozwoju lokalnego. A więc to jest połączenie studium zagospodarowania ze strategią rozwoju miasta. W przyszłym roku...
A czemu dopiero w przyszłym roku? 12 lat jesteście u władzy i po 12 latach demolki miasta powstaje taki dokument?
A mogę odpowiedzieć?
Tak.
Ponieważ strategia rozwoju lokalnego, zintegrowana, to jest pomysł rządu, który dopiero teraz na wiosnę będzie ustawowo wprowadzony. My jako pilotaż to realizujemy w porozumieniu z ministrem Kwiecińskim, a więc połączenie studium uwarunkowań, czyli to co jest jakby najważniejszym biblią dla przyszłych planów, ma być połączone z takim rozwojem miasta i prezydent zadeklarował, do tej strategii zintegrowanej wpiszę, że będą to tereny trwale zielone, trwale leśne. Proszę znaleźć mi tych radnych, którzy powiedzą o nich są coś innego. A więc my w ciągu najbliższych 2 lat uchwalimy strategię, zintegrowaną strategię rozwoju lokalnego miasta Zielona Góra, gdzie będzie wpisane, że są to tereny leśne. No i to jest wystarczające zabezpieczenie, żeby nikt nie straszył nas przez kolejne lata, że tam będą osiedla mieszkaniowe.
Kazimierz Łotwiński, obecnie radny wojewódzki, w poprzedniej kadencji radny miasta Zielona Góra, to takie pytanie właśnie o pracę nad tym dokumentem planistycznym. Wcześniej dużo mówiło się o potrzebie nowego studium, teraz mamy nową sytuację. Czy jest pan w stanie na przykład zagwarantować, że tego rodzaju pomysł nie pojawi się, że nie pojawią się jakieś odstępstwa od reguły i gdzieś na przykład będzie próba lokowania, nie wiem, jakichś niewielkich osiedli początkowo, które później mogłyby w jakiś sposób się rozrastać? Bo jak rozumiem, tego dotyczy też tutaj obawa związana z budową obwodnicy południowej.
No, to jest zadanie dla obecnej Rady Miasta, dla przyszłych Rad Miasta, oczywiście dla prezydenta i kolejnych prezydentów, więc ja myślę, że znając jakby przywiązanie do zieleni w Zielonej Górze, że tam osiedla nie powinny być budowane dzięki temu, że no, kolejni radni będą jakby no, przychylać się do państwa stanowiska i że też tak jest, to podam przykład obwodnicy Wilkanowskiej. Przecież ona już chyba 12 lat istnieje i no jest ciągiem, dobrym ciągiem komunikacyjnym i nikt tam się nie rzucił na budowę osiedli w lasach, tak? Tam powstaje zakład, duży zakład, ale na takiej wolnej enklawie, na polanie, tak? Między Wilkanowem i Słonem i akurat nikt przeciwko temu nie protestuje, no bo ktoś tam będzie miał pracę i zarabiał pieniądze pewnie. Ktoś zielonogórzan, więc i też chcę powiedzieć, że w okolicach tej obwodnicy, na przykład w okolicach Świdnicy, między Świdnicą a Wilkanowem, tam już od lat są pewne przygotowane przez gminę Świdnica enklawy przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe. I teraz ktoś może łączyć ten fakt, że tam, bo być może tam już te domki jednorodzinne zaczęto budować, a może jeszcze nie. I ktoś powie, no tak, powstała obwodnica południowa, ale te plany zabudowy takich śródleśnych enklaw w pobliżu obecnie już...
No są wcześniejsze po prostu.
Są wcześniejsze i te osiedla, czy w Ochli, czy ta obwodnica by powstała, czy nie, tam one by powstały, ale ponieważ są na takich śródleśnych polanach, to myślę, że i państwa protestu nie będą powodować. A chciałbym jeszcze powiedzieć, bo my używamy argumentu odciążenia trasy północnej, ale ważnym innym argumentem, który jakby był wyartykułowany na bardzo burzliwych spotkaniach radnych, jeszcze nie ostatniej, tylko przedostatniej kadencji, z mieszkańcami takich osiedli jak przy ulicy Geodetów, osiedla na Skarpie na Jędrzychowie, z ulicy Ekologicznej, czy nawet z tych osiedli w okolicach Ronda Zesłańców Sybiru, którzy nie zgadzali się z proponowanym przebiegiem przez środek Jędrzychowa, tak zwanej małej obwodnicy południowej. Mała obwodnica południowa nie tylko niszczyłaby ostatnie enklawy leśne w mieście, ale przebiegałaby no, o kilkanaście czy kilka metrów od zabudowy mieszkalnej. Tam tak dynamiczny jest rozwój zabudowy mieszkaniowej na terenie Jędrzychowa. I jednym z powodów, że ta duża obwodnica południowa, moim zdaniem, nabrała dynamiki, były wnioski płynące z tych spotkań i z takiego dramatycznego szukania rozwiązania alternatywnego. I ta duża obwodnica południowa dla mieszkańców takich coraz większych osiedli jak Nowy Kisień, Stary Kisień, Racula, Dżonków, cały południowy Jędrzychów, tam jest kilka potężnych osiedli, Ochla, Świdnica, Wilkanowo. Mieszkańcy tych osiedli nie będą musieli, żeby przejechać na przykład do strefy przy trasie północnej, mówimy jeszcze o Spalonym Lesie, czy do Lubuskiego Parku w Nowym Kisielinie, nie będą musieli dojeżdżać do Planetarium Wenus, stać tam na światłach, robić korki w centrum miasta, po to, żeby się dostać na drugi skraj miasta, tylko będą mogli z tego obwodowego ringu korzystać. Że to jest możliwe, no to chociażby jest przykład, że na przykład jak się z CRS-u dostać na osiedle Morylowe, tak?
Bardzo
proszę. Jedzie się obwodnicą.
Panie Adamie, bardzo proszę.
Znaczy, moim zdaniem należy spojrzeć też obiektywnie na to, w jaki sposób jest zabudowana południowa część miasta. Znaczy, to, co pan Łapiński powiedział przed chwilą, no, to zgoda. Jest tam coraz więcej tych osiedli, ale to są dalej osiedla domków jednorodzinnych. Kilka razy w tym roku jechałem w stronę południa w delegację i to w godzinach szczytu i nie spotkałem się na przykład w Jędrzychowie z jakimiś wielkimi korkami. Więc, a w porównaniu z tym, co się dzieje w północnej części miasta, czyli w okolicy trasy północnej, to tam jest bardzo mało samochodów. Zastanawiam się, czemu nikt do tej pory nie pomyślał, żeby w północnej części miasta na przykład rozbudować komunikację pomiędzy osiedlami Czarkowo, czyli coraz bardziej rozbudowującym się osiedlem, a Chynowem i ewentualnie być może dalej do S3, czyli tak jakby bardziej północną obwodnicę miasta.
Już mogę panu odpowiedzieć.
Tam jest o wiele więcej.
Tak, zresztą wiem. Nie pan tylko sobie zwrócił uwagę, bo na ten temat rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, nie? Więc odpowiedzią na to pańskie pytanie jest tak naprawdę decyzja rządu mówiąca o tym, że bardzo jest konieczny i rozsądny most, nowy most w Pomorsku. I ten most w Pomorsku, który powinien być doprowadzony docelowo do nowego węzła Sulechów Północ i następnie z tego mostu w Pomorsku, który ma być wybudowany w ciągu najbliższych kilku lat, w najbliższych miesiącach będziemy wspólnie występować o środki na dokumentację, tam jest 80% dofinansowania, a później na realizację. Od tego mostu w Pomorsku no nie można jechać przez Łężyce, bo Czarkowo już wystarczająco ma ruch. Nie można jechać na Chynów, bo z Chynowa jest też wyjazd tragiczny Narodowej Europy. Nie można jechać na Czerwieńsk, nie można jechać na Płotek, nie można jechać na Przylep. Trzeba zrobić obwodnicę, która od mostu w Pomorsku pomiędzy Płotami a Przylepem dojdzie właśnie do trasy północnej.
Pojechaliśmy,
to jest odpowiedź na pana pytanie.
Dalej na północ, ale wróćmy do obwodnicy południowej. Anna Lidan, też argumenty były przedstawione tutaj.
Ja poruszam ten temat północy, no bo on jest...
To jest związane ze sobą, także jest też z argumentacją.
To jest argument główny teraz, że trzeba na południu coś zrobić, bo północ jest zatkana. Ale no... Moim zdaniem północ trzeba odtykać.
Wie pan co? Jeszcze jedno zdanie tylko. W tych naszych dyskusjach wszyscy mówiliśmy o tym, że po wybudowaniu S3 nikt nie będzie już na Kożuchów Bolesławiec jechał na południe, tylko będzie jechał na S3. A więc będzie chciał się dostać do węzła Cionagóra Południe, a więc Cionagóra Racula. I dzisiaj, żeby tam się dostać, to musiałby właśnie ulicą Jagodową, Nową, Jędrzychowską się przemieszczać. Natomiast w momencie, kiedy będzie wybudowana ulica Południowa, to z niej skorzysta, czyli odciąży te południowe ulice.
Ale nikt
ulice.
Nie jest tutaj przeciwny obwodnicy południowej.
Krzysztof
się tylko, że powinna inaczej przebiegać.
Ale nie ma innej.
Dobrze, jeśli inaczej,
uważamy, że się da.
Jeśli inaczej, to jak, Krzysztof Fedorowicz?
Tak, żeby ominąć po prostu wzgórza piastowskie.
Kiedy ale wzgórza są ominięte.
Nie są ominięte.
Ominięte.
To właśnie są duże kulminacje wzgórz, tam gdzie jest planowane rondo, między Świdnicą a Wilkanowem, tak? A tam, gdzie będzie się wpinać.
A więc mówisz o dzisiejszym rozjeździe, tak. Czyli jak jedziemy od Żar, przejeżdżamy Świdnicę i możemy na górce albo zjechać w prawo na Wilkanowo-Zioną Górę, albo w lewo na trasę północną.
I tam, z tego,
tam będzie to rondo.
Tam będzie to rondo i tam będzie obwodnica.
Ale tam naprawdę w tym terenie, tych wzgórz, nikt nie dochodzi na piechotę. I chciałem jeszcze powiedzieć do tego miejsca, ale proszę jeszcze mnie posłuchać. Dla tych wszystkich, którzy jednak tam dochodzą, to mamy na kilometr 600, na 3400, na 400 mamy trzy wielkie przejścia, dwa 15-metrowe, szerokość, mówię o szerokości, pod tą obwodnicą.
Znaczy dla tych jedno ludzi mamy spaliny.
Jakie spaliny?
Jak jest z wykorzystaniem właśnie tych takich...
ogromnym natężeniu, tak
panie Krzysztofie,
mówiłeś.
Ogromnym natężeniu, które zajdzie z trasy północnej.
I tam będzie hałas.
Wykorzystane są wzgórza piastowskie właśnie w tych takich dalszych obszarach, które tutaj są powiedziane, że tam nikt na piechotę...
Ja mam wrażenie, że to, co mówi pan wiceprezydent, świadczy o tym, że po prostu nigdy nie był w lesie piastowskim, nigdy nie przeszedł trasy.
Pani Lidane była wszędzie w tym województwie, przeszła każdą ścieżkę. Wszyscy to wiemy.
Ale nie musi pan teraz mi dokuczać, ponieważ robiliśmy Akademię Lasu Piastowskiego 3 lata temu, gdzie przez pół roku, co weekend z zielonogórzanami chodziliśmy pokazywać im, jakie są wzgórza.
I w związku z tym będą przejścia.
I jest to mocno używany las, nie tylko przez kikarzy czy spacerowiczów, ale przez biegaczy. Jak biegacz rozpędzi się spod amfiteatru, to naprawdę jemu 3 kilometrach
po 5 kilometrach dotrze. Po 5 kilometrach dotrze do obwodnicy.
Ja myślę, że tutaj w ogóle dla biegacza to jest naprawdę niewiele.
No i sobie przebiegnie pod. Nikt nie będzie musiał patrzeć w lewo, w prawo.
I przy okazji powdycha sobie spalinę. To naprawdę o tym już wielokrotnie mówiliśmy, że Las Piastowski jest wykorzystywany w 100% przez ludzi na całym obszarze, który wcale nie jest taki wielki. Natomiast ja bym chciała zapytać, skoro już rozmawiamy, bo taka tutaj była troska o mieszkańców Jędrzechowa, o mieszkańców Dżonkowa i Raculi. Zastanawia mnie, jak my w ogóle wjedziemy do Zielonej Góry i jak mieszkańcy Raculi i tych wszystkich wsi tam dalej wyjadą od siebie ze wsi na to rondo tutaj, znaczy z tych wiosek, na to rondo planowane, które teraz w tym momencie stoi, bo jest niebudowane, jeżeli do niego dołączy się tą trasę południową i te gigantyczne ilości samochodów, które pan tutaj ma na kartce. Przecież to wszystko stanie. Wybudowaliście tam rondo z jednym pasem, który już się w tym momencie blokuje. Do tego dojdzie jeszcze jedno rondo, do którego...
Mówi pani o tym rondzie...
Tak, przy Raculi. Wpuści się nitkę z tej pseudoobwodnicy z gigantyczną ilością samochodów. Więc jaka to jest wygoda dla Dżonkowa, Raculi i tych wszystkich poszczególnych...
Hałas i spaliny są ważnością cywilizacji. Wszyscy na to czekamy, bo nie możemy żyć bez spalin.
To jest ostrzeżenie dla mieszkańców po prostu Raculi, Dżonkowa i tych poszczególnych miejscowości. Dlatego, że korek się tam tworzy teraz w związku z tym, że tego ronda nie ma.
Panie
a nawet jeżeli
czy
ono będzie,
czy
to
były symulacje przeprowadzone?
Oczywiście, na modelu ruchu były. No, pani wszystko by chciała wiedzieć, wszystko pani rozumie oczywiście, bo jest alfą i omega.
Tego właśnie nie rozumiem, dlaczego będziecie utrudniali.
Pani nie rozumie, bo pani
się na tym
nie zna.
Bardzo proszę, wróćmy do tych symulacji.
No więc chcę powiedzieć, że przygotowane zostało studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, stworzony został specjalny model ruchu, przeprowadzone zostały badania, które wykazały celowość tego przedsięwzięcia i tą celowość potwierdził w momencie podpisywania minister Kwieciński, który gratulował prezydentowi Zielonej Góry, że będzie pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało pełny ring. Tak dobrze skomunikowane będą wszystkie dzielnice i życzę nam powodzenia. Cieszę się i mam nadzieję, że jeśli do środy uzyskamy zgodę z Urzędu Zamówień Publicznych po kontroli uprzedniej, to w piątek uda się podpisać ze Strabagiem tą wielką umowę na zaprojektowanie i realizację i w maju, czerwcu 2023 roku wyjedziemy na tą obwodnicę i każdy zobaczy, jak ona daleko od wzgórz piastowskich i od amfiteatru leży, bo są wszyscy wprowadzani w błąd przez państwa. Po wycince tych drzew przez lasy państwowe, bo to lasy państwowe te drzewa będą wycinać.
A ile drzew zostanie wyciętych?
Dużo. Chcę powiedzieć tylko tyle, że jeśli, żeby epatować liczbami, przy pracach teraz pielęgnacyjnych związanych z odtworzeniem parku w Zatoniu, tylko tymi pielęgnacyjnym wycięto 3000 drzew przez lasy państwowe i to jeszcze nie wszystko. Przy budowie łącznika z dzielnicą kisielińską wycięto kilkadziesiąt tysięcy drzew. Jakoś państwa nie było tam protestujących, a wszyscy wiedzą, jak dzisiaj się ta polepszyła komunikacja pomiędzy dzielnicą kisielińską a S3 i trasą północną po otwarciu łącznika, na który Adam też Rzeszczyk. Wszyscy pracowaliśmy.
Mhm. Akurat ten łącznik przebiegał przez przemysłowy Sosnowy Las i dlatego pewnie nie było tam protestów. Jeżeli spojrzymy na trasę obwodnicy południowej, to pierwsze mijanie się z Prawną, które oburzyło ludzi właśnie kilka lat temu, gdy dowiedzieliśmy się pierwszy raz o tym, to było mówienie, że wzgórza piastowskie kończą się zaraz za wieżą Bismarka. Co jest oczywiście nieprawdą, bo choćby ostatnie zawody rowerów górskich, Kaczmarek MTB, właśnie przebiegały po górkach w południowej części. Jeżeli sprawdzimy dokumenty geodezyjne, to nawet tam jest napisane, że południowa część to jest tak zwany sandr, który się rozciąga od Ochli do Letnicy i jest zbudowany, powstał w innym zlodowaceniu niż wał.
Ale oczywiście, że ma pan rację, tylko że tak. Jeżeli spojrzymy na mapę, pomiędzy amfiteatrem a Górą Wilkanowską jest nie. dokładnie tyle samo, co między Górą Wilkanowską a tą obwodnicą, czyli nikt nie mówi, że obwodnica ale będzie przy Górze Wilkanowskiej. Góra Wilkanowska będzie w środku pomiędzy obwodnicą dobrze, a amfiteatrem. Ja tak to wygląda. A państwo twierdzili, że to będzie przy Górze Wilkanowskiej. Nie. To jest nieprawda.
Nie, ja,
to jest na obrzeżu, w odległości. No proszę państwa, my nie mogliśmy się zbliżyć do granic Świdnicy i Ochli, bo państwo uważacie tak, wzgórza są tak cenne, że obwodnica powinna iść przy zabudowaniach Ochli, przy zabudowaniach Świdnicy. Nie. Jest odległości, niecałe kilometra od zabudowań Świdnicy i kilometra od zabudowań Ochli. Pięć kilometrów od amfiteatru.
Ja nie neguję odległości, w której jest obwodnica, tylko neguję to, że wy twierdzicie, że wzgórza piastowskie kończą się za wieżą Bismarka. Mówię, nie, tam akurat gdzie jest obwodnica, jest inny zestaw wzgórz, dodatkowo bardzo cennych krajobrazowo, bo tam są tereny podmokłe, gliniaste, dlatego tam świetnie rosną świerki i inne drzewa bardziej wymagające, drzewa liściaste. I dlatego ten teren jest tam dodatkowo cenny. Odbywają się tam cały czas zawody sportowe. Ludzie z okolicy
także tam sportowe nie prowadzą tam gospodarki.
A ja mam pytanie do pana. Czy ten teren został przebadany przyrodniczo szczegółowo? Czy są ekspertyzy mówiące o tym? Bo z tego co wiem, to jest odstępstwo, RDOŚ dał. I nie przebadano, nie zbadano, nie określono gatunków chronionych.
Krzysztofie, wszystkie niezbędne badania służące do tego, aby RDOŚ odpowiednią decyzję wydał, a decyzja środowiskowa stała się decyzją ostateczną, zostały przeprowadzone. I ja chciałbym, żebyś tak dużo energii, jak przykładasz do protestowania przy obwodnicy południowej, to przyłożył także do swojej obwodnicy, która idzie między Łazem i Zaborem przez środek, a mogę skończyć.
To nie ma nic wspólnego.
Nie, bo tam, gdzie przy tobie, to może być obwodnica.
To jest zupełnie odrębny temat.
Przez największą winnicę w Polsce idzie obwodnica Zaboru i to jest okej, tego już nie można protestować.
To też nie jest okej.
A już nie słyszałem, że pani protestowała przeciwko temu. A Krzysztof, który tam mieszka, też nie protestował.
To jest temat audycji.
Jak to inny robi, nie, bo wy macie na celowniku Kubickiego i tylko to wam przeszkadza.
Nieprawda, my mamy na celu mamy na celowniku przyrodę Zielonej Góry i cały czas to udowadniamy po prostu od lat. Natomiast pytanie Krzysztofa do pana. Pan powiedział, że wszystkie ekspertyzy zostały wykonane. Otóż proszę posłuchać. Tak zwany KIP, czyli dokument, który służył do tego, żeby dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową, jest przygotowany kompletnie niemerytorycznie.
A to pani tak uważa?
Nie, ja nie uważam. Ja panu przeczytam, co na napisał przyrodnik, który był z nami w terenie i który
który przejrzał sobie
tą kartę inwentaryzacji przyrodniczej i powiedział, że jest wykonany rażąco niemerytorycznie, jeżeli chodzi o walory przyrodnicze. Jest napisane bełkotliwie po dyletancku, po prostu źle. To jest nieprawdopodobne. Zresztą samym kuriozum jest to, że 12-kilometrowa droga przez las przechodzi u dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bez oceny oddziaływania, tylko decyzja środowiskowa na podstawie takich dokumentów, jakie tutaj mieliśmy.
Nie ma pretensji do prezydenta miasta, że w Gorzowie regionalny dyrektor...
Nie mam pretensji do RDOŚ-u i to na pewno będziemy podnosić. I podnosiliśmy. Nie, po prostu do RDOŚ-u w Gorzowie, który słynie niestety z tego, że wiele rzeczy przepuszcza w dziwny sposób.
Wszyscy miłośnicy mchów i porostów będą mieli jeszcze sporo tutaj do protestowania, pokazywania. Tak? Ja tylko się cieszę, że za 4,5 roku to w ulicy
jakie jest morale prezydenta czy wiceprezydenta, który cieszy się z uchybień,
nie ma
urzędów, które są nad nim, urząd na przykład jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Te uchybienia będziemy wykazywać. Państwo je zobaczycie.
Zobaczymy.
Po pierwsze pytanie do Kazimierza Łotwińskiego, doradcy wojewody do spraw infrastruktury drogowej. Czy kwestia tych zarzutów o uchybienia to jest jedna kwestia i pytanie do pana, druga rzecz, jak bardzo istotna obwodnica południowa jest dla ruchu w regionie, bo jak rozumiemy, to jest rozwiązanie komunikacyjne, które wpłynie także na życie mieszkańców nie tyle samej Zielonej Góry, ale także tych, którzy korzystają z dróg lokalnych.
No, jeżeli chodzi o decyzję pana dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, no to on je podejmuje, rozumiem, w ramach przepisów prawa i w ramach własnej odpowiedzialności. Widocznie w jego ocenie karta informacyjna projektu była właściwa i stąd odstąpił od szczegółów, bardziej szczegółowych analiz, ale jakby proszę nie oczekiwać, że ja będę, no jakim prawem ja mam cenzurować decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie taka jest moja rola.
A co do samej drogi i jej znaczenia dla rozwiązań komunikacyjnych w regionie?
Moje zdanie jest takie, że oczywiście dla regionu ta droga jest ważna, dlatego że mieszkańcy innych miast regionu nie będą musieli stać w korkach na trasie północnej, ale ona jest przede wszystkim ważna dla mieszkańców Zielonej Góry i to nie jest tak, że przeprowadzając drogi cieszymy się, że na przykład pod Zestrójkę był wycięty las. No wiadomo, że to jest zawsze ponoszony jakiś koszt tych inwestycji drogowych, no ale to jest jakaś cena jakby wyzwań współczesności, niestety, tych samochodów w Polsce, niestety, no tak, takie są reguły rozwoju gospodarczego, że ich coraz więcej przybywa. Mając tutaj taki trudny wybór pomiędzy obroną mieszkańców i ostatnich enklaw leśnych, co jest wielkim wyróżnikiem Zielonej Góry na Jędrzychowie, a lasem 4 kilometry za amfiteatrem, ja opowiadam się za budową obwodnicy południowej. I nie bardzo widzę powody, dlaczego bronimy tego lasu 4 kilometry za Zieloną Górą, a skazujemy na wycięcie las, który jest widoczny z okien domów mieszkańców. I tutaj ja opowiadam się jednak za obroną i mieszkańców, i tych ostatnich enklaw leśnych w Zielonej Górze.
Krzysztof Fedorowicz, jedno zdanie.
No tak, pan? Tak. Ja chciałem zapytać, ale pan już odpowiedział w zasadzie, czy rzeczywiście droga przez Wzgórza Piastowskie jest jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem, czy tej obwodnicy nie można jednak poprowadzić inaczej. Pan odpowiedział, że to jest najlepsze rozwiązanie i to usłyszeliśmy. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam, że tak naprawdę ten las odbieracie mieszkańcom. Wy odbieracie, nie my. My nie jesteśmy przy władzy. Odbieracie kawał terenu rekreacyjnego.
Jak jesteście przy władzy.
No te decyzje kiedy zapadały?
Dobrze, szanowni państwo, musimy kończyć, bo to już 3 minuty do godziny 15. Bardzo dziękuję. Jak sądzę, ten temat nadal będzie podnoszony, bo i społecznicy zapowiadają protest w rocznicę protestu 3 lata temu właśnie przy amfiteatrze, więc temat będzie w jakiś sposób jeszcze jak funkcjonował, choć jak rozumiem proces inwestycyjny już
będzie 5
ruszył.
Kilometrów od tego amfiteatru. Tak, żeby zawsze o tym mówili.
Biegacze się na pewno ucieszą, bo dla nich 5 kilometrów to jest... To znaczy w niedzielę, rzeczywiście, w tą niedzielę o godzinie 12 zapraszamy pod amfiteatr. Będziemy zbierać podpisy pod petycją o dalsze negocjacje nad zmianą przebiegu tej obwodnicy. Mamy na to pomysł, uważamy, że jest on racjonalny. Zresztą to było potwierdzone przez...
Ale jaki to jest pomysł?
Wyprowadzenie obwodnicy pomiędzy... To powiedział pan Barczak, tak? Pomiędzy
Wielka...
Dlaczego? Jeżeli zdobywacie 150 milionów na jedną drogę, to możecie zdobyć trochę więcej.
W momencie, kiedy podpisana została umowa, pozwanie podpisana w piątek, umowa na realizację zaprojektu i wybudy, to już nie ma żadnego pola do dyskusji. Także będzie tylko robić ludziom wodę z mózgu.
Można
nie,
zablokować.
Nie można
zablokować.
Ale są doskonale wiem.
Oczywiście, ale nie można.
Oczywiście, że są jeszcze prawne możliwości,
że można zablokować. Ale jeżeli zablokujemy ten przebieg, który może powstać za 3 lata, to następny inny każdy przebieg za 8 lat. Więc bardzo wyobraźmy dobrze sobie.
Słuchajcie,
i teraz tak, pan mówi bardzo dobrze, a ja na przykład byłem radnym na osiedlu Zastalowskim. To proszę iść do mieszkańców osiedla Zastalowskiego i proszę powiedzieć im, bardzo się cieszę, że wszystkie tiry będą wam
do mieszkańców osiedla Zastalowskiego.
Ja proszę bardzo. Ja mieszkam w obwodnicy północnej, a nie południowej. Mój ojciec tam mieszka i dobrze o tym wie.
Nie
można teraz powiedzieć mieszkańcom Zastalowskiego, słuchajcie, musimy dobijać trasę północną bez końca.
Dziękuję za dyskusję. Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody, radny wojewódzki, Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, pani Joanna Lidan, Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta, Adam Chreszczyk, Krzysztof Fedorowicz, Ruch Miejski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kolejny Radio Zachód, interwencje za tydzień w poniedziałek po 14.15.
Naprawdę po prostu szkoda pieniędzy.
Słyszałem.
Mogę to mnie wyłączyć?
Każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód, interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód, interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.